Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Edward Markiewicz.
Witam państwa.
Świeżo upieczony wiceprzewodniczący Rady Pożytku Publicznego, możemy to śmiało powiedzieć. No i należałoby teraz rozszyfrować to ciało, czym ono jest, bo Rada Pożytku Publicznego, no dla wielu osób podejrzewam, ze względu na to, że jest to zupełnie nowy twór, jeśli chodzi o Zieloną Górę, to coś enigmatycznego. W kilku słowach?
Tak, w kilku słowach trzeba by przedstawić. Zacznę od tego, że taka Rada Działalności Pożytku Publicznego już wiele lat temu działała w Zielonej Górze. Także dla tych, którzy w tym działali, o na przykład dla kolegi Bocheńskiego, to żadna nowość, bo on był w poprzedniej Radzie.
I teraz przed laty.
Tak, teraz też jest. Cóż, działalność, w ogóle powołanie tej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostało jakby zobligowane ustawą. W związku z tym powstały takie Rady Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu wojewódzkim. U nas przewodniczącym jest pan Romuald Malinowski przy Sejmiku Województwa Lubuskiego. Taka rada działa. No i powstają w miastach. Rady miast w drodze uchwały zarządziły powołanie takich ciał w miastach.
No i teraz jak należy to ciało określić? To będzie ciało przede wszystkim doradcze i opiniotwórcze. To jest główne funkcjonowania rad pożytku.
Tak, chodzi głównie o to, że w tej chwili zarządzanie, kierowanie miastem takim wielkim organizmem zgodnie z wszelkimi zasadami, również naukowymi, powinno się odbywać na zasadzie bezpośredniej współpracy, konsultacji ze społeczeństwem.
I partnerstwa, bo to jest to słowo, które bardzo często się...
Tak, bardzo ładne słowo na bazie partnerstwa z społeczeństwem, generalnie rzecz biorąc. To społeczeństwo najczęściej właśnie grupuje się w różnych dziedzinach swojego działania, w różnego typu stowarzyszeniach, organizacjach, krótko mówiąc, pozarządowych, w których to skupia się ta aktywna część społeczeństwa. I chodzi o to, żeby podejmując różnego typu działania, a szczególnie uchwalając prawo miejscowe, żeby mieć kontakt z tym społeczeństwem, po prostu mieć jego akceptację lub usłyszeć negację.
No i wczoraj mieliśmy pierwszą sesję inauguracyjną, nazwijmy to, funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego. Gremium złożone właśnie z osób skupionych w różnego rodzaju stowarzyszeniach i organizacjach działalności pożytku publicznego. Są też urzędnicy, a oczywiście mamy przedstawicieli Rady Miasta. Będziecie państwo w tej chwili mogli zacząć pracę zgodnie z tym, co mówi ustawa. Tak?
Dokładnie. Ja bym, korzystając z tej okazji, chciał w ogóle przedstawić tych ludzi. Ja przypomnę...
Część osób jest znana oczywiście, natomiast część osób może być dla wielu...
Oczywiście. Pan redaktor powiedział, że to rada składa się z trzech przedstawicieli miasta. Tymi przedstawicielami jest pani wiceprezydent Wioleta Haręźlak, pani profesor Grażyna Miłkowska i pan profesor Czesław Osenkowski. No myślę, że tych osób nie trzeba przedstawiać. Generalnie przez większość ludzi są znani. Trójka radnych wybranych przez Radę Miasta Zielona Góra, również znanych, bo przecież pani Bożena Ronowicz była prezydent miasta, pan Marcin Pabierowski, może mniej znany, bo dopiero pierwszą kadencję jest radnym. No i pan Andrzej Bocheński, były marszałek województwa, więc większość osób
i były członek znanych. Niegdyś Rady
i były członek niegdyś, tak. Tak, natomiast pozostałych 7 osób...
Dodajmy jeszcze Edward Markiewicz, warto byłoby zaznaczyć, zanim pan przejdzie do 7 osób, bo pewnie nie będzie panu wypadało. Też były radny, były wiceprzewodniczący Rady Miasta i tak dalej, czyli też człowiek z doświadczeniem, tu z ramienia Stowarzyszenia Zielona Góra.
Tak, natomiast pozostałych 6 osób to osoby znane tylko w swoim raczej bardziej środowisku, tam gdzie działają. I chciałem państwu powiedzieć, że reprezentowany jest Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka przez pana Tomasza Lechmana, który został wybrany przewodniczącym tego gremium. Pani Patrycja Maliszewska z Lubuskiego Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej. Pani Justyna Hak z Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych Debiut. Pan Piotr Fabich, który reprezentuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tenisa Zimnego, ale również Fundację Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji. Oraz Iryna Browko, Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Liada. O mnie mówiliśmy, to jest Stowarzyszenie My Zielonogórzanie.
No i teraz pytanie zasadnicze.
Tak jest szeroki przekrój.
Oczywiście, przekrój jest dość duży i podejrzewam, no wie pan o tym dokładnie, że jeśli mamy dość duży przekrój, tak jak tutaj, różnych osób skupionych w różnych organizacjach, plus urzędnicy oczywiście, no to wiadomo, że zdań w różnych tematach będzie wiele. No pan niejednokrotnie uczestniczył w takich ciałach, które skupiały bardzo różne osoby, bardzo różne osobowości czasami, ludzi z bardzo różnym doświadczeniem, z bardzo różnymi pomysłami. Myśli pan, że w tym gronie będzie łatwo czy trudno uzyskiwać jasne i klarowne zdanie w danym temacie, który będziecie podejmować?
No myślę, że tutaj jednoznacznie nikt nie odpowie. Przypuszczam, że jak to zwykle bywa, będą tematy proste. Proste w tym względzie, że wszyscy będziemy zgodni co do przeprowadzenia danego projektu uchwały. Natomiast będą również na pewno i tematy takie, które będą wzbudzały emocje, będą kontrowersyjne. No i wtedy będziemy szukali większości głosów.
A co według pana w tej chwili jest czymś, co można już na tym etapie byłoby określić rzeczami, które z założenia mogą być właśnie kontrowersyjne?
Wie pan,
plany zagospodarowania przestrzennego, dużo się o tym mówi, one wywołują sporo emocji w różnych miejscach Zielonej
Dokładnie,
Góry.
Plany zagospodarowania przestrzennego zawsze wywoływały wiele emocji. Myślę, że to gremium będzie pomocne Radzie Miasta i prezydentowi miasta w podejmowaniu decyzji, no bo już będą mogli po prostu powiedzieć, szanowni państwo, wasi przedstawiciele z Rady Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowali ten projekt pozytywnie. Oczywiście zawsze znajdą się ludzie, którzy będą przeciw, więc no, trzeba jakąś opcję wybrać i będzie to argument ku temu, żeby którąś z tych uchwał przeforsować. Chcielibyśmy, ponieważ 14 spotykamy się po raz pierwszy roboczo jako Rada Działalności Pożytku Publicznego, chcielibyśmy na tej Radzie przyjąć regulamin, nad którym teraz pracujemy. W tym regulaminie chcemy zawrzeć już takie szczegółowe informacje na temat tego, co będziemy robili.
Tutaj ustawa daje wam, rozumiem, pewnego rodzaju dowolność, tak?
Tak, bo ustawa mówi o tym, co wskazane jest, żeby taka rada robiła, nie ograniczając pola działania, mówiąc, że to szczególnie tym się powinna rada zająć, no, co nie znaczy, że nie mogłaby wieloma innymi sprawami.
No to jakby naturalne jest i tu dobrze tak. Ustawodawca do tego podszedł, bo przecież każde miasto to zupełnie inne kwestie, nawet jeśli czasami zbieżne, to nikt nie będzie wnikał w szczegóły tego, co dzieje się w Płocku, w Olsztynie czy w Zielonej Górze.
No i chyba tu nie zdradzę żadnej tajemnicy, że chcielibyśmy tym nowym prezydium, które zostało wybrane, zapisać w regulaminie na przykład możliwość posiadania wpływu na przykład na skład komisji konkursowych, które działają w przestrzeni organizacji pozarządowych. Wiemy, że miasto organizuje konkursy na różnego typu dofinansowanie działalności sportowej, kulturalnej i wszelakiej innej.
No i to w komisjach zazwyczaj też są bardzo różni przedstawiciele, bo to nie tylko urzędnicy miejscy.
Tak, i chcielibyśmy po prostu, no na przykład móc mieć możliwość również opiniowania składu tych komisji.
A nie boi się pan, że to
wybierania
może być odrobinę dyskomfortowe, zwłaszcza, że no, przedstawiciele stowarzyszeń, którzy wchodzą w skład Rady, niejednokrotnie również starają się o dofinansowanie. Nie trzeba daleko szukać. Weźmy panią Irinę Browko, no, znaną w Zielonogórzaną działaczkę, wiele inicjatyw różnych, często przy wsparciu finansowym miasta Zielona Góra, również przy wsparciu konkursowym.
Ale żebyśmy się zrozumieli, tu nie chodzi o to, żeby członkowie rady zasiadali w składzie
jakiejś komisji. Opiniowali.
Chodzi o to, żebyśmy opiniowali, żebyśmy się mogli przyjrzeć tym składom komisji, w których naszym zdaniem większość zdecydowaną powinni stanowić przedstawiciele no, organizacji, których dany konkurs dotyczy, żeby to nie było tak, że,
czyli
że
w składzie sportowe, to raczej tak. Ci, którzy...
Ja nie mówię, że w tej chwili jest źle. Temu się po prostu trzeba przyjrzeć. Były uwagi na ten temat, dlatego chcielibyśmy po prostu, żeby mieć możliwość i wpływ na składy tych komisji konkursowych, tylko po to, żeby one były sprawiedliwie, uczciwie dzielone. No to jeden z takich przykładów. Poza tym, no cóż, chcielibyśmy również, ja przypomnę, że 16 organizacji pozarządowych zgłosiło swoich kandydatów do tej Rady Pożytku Publicznego. No tylko 7 miejsc było, więc z tej 16 w drodze głosowania wybraliśmy, sami spośród siebie wybrali oni 7, tych, których tu przed chwileczką wyczytałem. Chcielibyśmy bardzo mocno konsultować się z tymi pozostałymi, którzy zgłosili akces, chęć działania, a nie mają swoich przedstawicieli,
no nie
w razie działalności
współpracy, absolutnie, oczywiście, tak, bo przecież rozmawiać państwo możecie.
Oczywiście, ale szczególnie z nimi, bo oni no, wykazali aktywność, chcieli, żeby ich przedstawiciele się tutaj w tym znaleźli, więc myślę, że będzie to rozsądne, jeśli będziemy pamiętać o nich po prostu w czasie podejmowania różnego typu decyzji w kontekście konsultacji z nimi tych spraw.
No i w tej chwili, tak jak pan mówi, zaczniecie od działań regulaminowych, a potem już no, taka najzwyklejsza organiczna praca, powiedziałbym, i odnoszenie się do tego, co znajduje się w konkretnych projektach uchwał.
Dokładnie. Na tydzień przed sesją prezydent miasta jest zobowiązany przedstawić projekty uchwał, które będą na najbliższej sesji. No tu się robi problem, bo zgodnie z uchwałą Rady Miasta my z kolei musimy tydzień wcześniej poinformować skład Rady Pożytku Publicznego o tym, że się zbieramy. Czyli jeśli chcemy się zebrać tydzień przed sesją, to musimy 2 tygodnie wcześniej ludzi o tym powiadomić. To 2 tygodnie wcześniej chcielibyśmy mieć projekty uchwał, które trafią na sesję Rady Miasta, żeby ludzi z tym zapoznać, no, żeby mogli się, tak, żebyśmy mogli podjąć opinię.
Że czasami się nie da tego fizycznie.
Nie da się tego prawdopodobnie fizycznie zrobić, bo bywa tak, że część uchwał zostaje w tym ostatnim tygodniu skierowana do ratusza.
Już nie mówiąc o nadzwyczajnych sesjach.
Będziemy musieli zwoływać jakieś nadzwyczajne posiedzenia Rady. Zdajemy sobie z tego sprawę. Będzie sporo roboty, bo jak wiemy, na niektórych sesjach takich uchwał może być kilka. Żeby nie mówić kilkanaście, które wymagać będą zaopiniowania, a na innych sesjach będzie to mniej, jedna czy dwie. Natomiast robić na pewno będzie co.
A jak pan myśli, co może stanowić największy problem przy tego rodzaju opiniach? Jeśli spojrzy pan generalnie na miasto, też z punktu no, własnego doświadczenia, tak, jako wieloletni radny, wie pan dokładnie, które uchwały z założenia budzą emocje, bo tu się nic nie zmienia na przestrzeni lat. Właściwie można byłoby powiedzieć, że w ciemno można założyć, że ta i ta uchwała wprowadzona do ratusza zawsze będzie budziła emocje, zarówno w komisjach w Radzie Miasta, jak i na przykład w Radzie
Pożytku. Wszystkie, bo przecież prawo miejscowe... Ono coś nakazuje lub czegoś zakazuje najczęściej i w związku z tym będzie zawsze miało swoich przeciwników. Już teraz się na przykład pojawiają głosy tego, że jest uchwała zezwalająca na przykład po poruszaniu się różnego typu pojazdów rowerzystów po deptaku. No wzbudza już emocje. Myślę, że nigdy nie będzie to werdykt, który dopasujemy dla wszystkich. No tylko dlatego, że przecież jak zabronimy w ogóle jeździć, no to będą tacy, którzy by uważali, że nie, no jednak rowerzyści powinni.
Ale wie pan dokładnie, że w wielu miastach udaje się to zrobić bardzo dobrze i to w miastach w Polsce i w naszych partnerskich miastach. Ja pamiętam, kiedy byłem w Helmond jakiś czas temu, które jest partnerskim miastem Zielonej Góry, bardzo zdziwiło mnie to, że tam nie tylko restrykcyjnie jest to przestrzegane, że większość pojazdów może wjeżdżać powiedzmy od godziny 8 do 10 do ścisłego centrum na tak zwany deptak, ale co więcej, wszystkie wjazdy są automatycznie specjalnymi palikami, które wysuwają się z ziemi, blokowane po tej godzinie. I tylko służby specjalne, policja, straż pożarna, karetki pogotowia mają piloty, które pozwalają na wjazd. Natomiast cała reszta nie wjedzie fizycznie, bo nie ma takiej możliwości. No i wtedy muszą się dostosować i kupcy, i ci wszyscy inni. To można zorganizować. No,
oczywiście, że można.
To i u nas się
oczywiście nie da się tego zrobić za darmo. Trzeba znaleźć pieniądze na to. Natomiast oczywiście będziemy chcieli korzystać z tych otwartych drzwi, które już są w różnych miastach i takie przykłady zawsze trzeba.
A to jest świetna rzecz, żeby tym się zająć, powiem panu szczerze, bo jeśli wyjdziemy teraz na deptak, no jesteśmy na Alei Niepodległości, myślę, że postoimy tutaj z 10 minut i minie nas przynajmniej z 5 różnego rodzaju samochodów. I ja nie wiem, czy wszyscy w 100% legalnie tu wjeżdżają. Czasami widzę kuriera, który wjeżdża wielkim busem, wyciąga kopertę i zanosi ją gdzieś. Ja wiem, że to jego praca i mu też zależy na czasie, no natomiast no są pewne granice.
A każdy inny zawsze będzie mógł powiedzieć, że jest dostawczym, bo właśnie przywiózł jakiś towar do któregoś sklepu i tak dalej. No ale w każdym razie tego typu rzeczy będziemy musieli rozgryzać i na pewno opiniować. Cóż, no zagrożenie widzę jedno. Jeśli Rada Działalności Pożytku Publicznego wyda negatywną opinię, jedną, drugą, trzecią, piątą, a Rada Miasta zbagatelizuje.
Bo nie macie jedną, drugą, trzecią, żadnej czwartą, mocy sprawczej, piątą. Tak?
Tak, bo to są tylko opinie, prawda? Jednak generalnie decyzja będzie zapadała w Urzędzie Miasta albo w Radzie Miasta. I tutaj widzę i czuję taką obawę, bo jeśli te opinie nie będą respektowane, no to po co taką radę powoływać? Myślę, że będą one poważnie brane. choć nie wykluczam, że może się zdarzyć, że my zaopiniujemy negatywnie, a Rada Miasta zdecyduje i zrobi to przeciwnie, pozytywnie. Natomiast, żeby to nie było taką zasadą, że a niech oni sobie tam gadają, co chcą, niech sobie opiniują negatywnie, a my i tak zrobimy.
Ale wie pan, macie umocowanie ustawowe i to wam otwiera też kolejną drogę do tego, aby mówić o tym, że takie ciało funkcjonuje, że takie ciało pracuje, że takie ciało opiniuje. Nie będziemy daleko szukać analogii, ale wystarczy spojrzeć na Młodzieżową Radę Miasta, która też znowu wróciła do ratusza. Mamy młodych ludzi, którzy, no, ja jestem pod wrażeniem, bardzo prężnie działają, notabene przedstawicielka młodych lokalnych, czyli tego stowarzyszenia, które też, którego przedstawiciele są w Młodzieżowej Radzie Miasta i jest tutaj w Radzie Pożytku Publicznego. I młodzi ludzie czasami wychodzą pod prąd i mówią wyraźnie, co myślą w danych kwestiach. No, wystarczy wspomnieć ich podejście do budżetu obywatelskiego, gdzie jako Młodzieżowa Rada Miasta wyraźnie sygnalizują to, że to i im się nie podoba, nie powinno to tak funkcjonować. I też nie mają pojęcia, czy ktokolwiek weźmie to pod uwagę, tak?
No cóż, ja upatruję dużą korzyść, duży pozytywny taki efekt tego, że no, sam pan redaktor widział ten zestaw ludzi, którzy stanowią skład Rady Działalności Pożytku Publicznego, no to ludzie doświadczeni, ludzie
na różnych płaszczyznach.
Swego rodzaju autorytety jednak, prawda, których opinii na pewno nie można będzie bagatelizować, nie powinno się przynajmniej. I myślę, że Rada złożona z takich osób, no powinna mieć jakiś autorytet, a jej głos powinien mieć znaczenie. No pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie
jak
wyglądało.
Zawsze.
Poruszył pan sprawę tego Funduszu Obywatelskiego, to też chcemy dopisać, że tak powiem, w regulaminie jakby rozszerzyć, bo chcielibyśmy również mieć możliwość opiniowania oczywiście.
No tych projektów, które są zgłaszane, tak na dobrą sprawę nie wiem jeszcze, jak to w ogóle będzie wyglądać w przyszłym
opiniowania
roku.
Generalnie rzecz biorąc regulaminu działania tego prawda, budżetu obywatelskiego, bo głównie w tym się to zbiega, bo wiemy też, ile uwag jest, ile kontrowersji, czy na przykład szkoły powinny w tym uczestniczyć.
No mam wrażenie, że w tej chwili wszyscy mówią bardzo wyraźnie, chociaż jedynie na razie Platforma Obywatelska wyartykułowała to głośno i wyraźnie. Co więcej, rozmawiałem parę dni temu z panem Pabierowskim, który jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta, ale przecież też teraz członkiem tej Rady, który mówił, tak, złożymy stosowny projekt uchwały. Mamy pomysł na to, jak powinien zostać przemodelowany budżet obywatelski.
Kto ma? Platforma.
Szczegóły w tej chwili dopracowują radni, natomiast mówią, wszyscy wiedzą dokładnie o tym, że budżet nie do końca tak wygląda, jak powinien wyglądać, czy funkcjonuje. Patrzą na to, co się dzieje w innych miastach i mówią, no ktoś w końcu musi wykonać ten pierwszy
dokładnie.
Krok i zrobić to.
I my oczywiście nie uzurpujemy sobie prawa do ostatniego głosu, natomiast jako Rada Działalności Pożytku Publicznego na pewno będziemy chcieli mieć wpływ na zaopiniowanie tego
tym
projektu.
Tym bardziej, że budżet obywatelski to pożytek publiczny.
Zanim trafi do Rady Miasta do uchwalenia. No więc są to tematy w mieście, które na pewno powinny być rzucone na żer ludzi. Zresztą ja w stowarzyszeniu My Zielonogorzanie też często powtarzam, zresztą mamy to zapisane nawet w statucie, no nic o nas bez nas. No, czyli bez nas Zielonogórzan.
To jest podstawowa kwestia partycypacji społecznej.
Dokładnie.
No założenie samo jest takie.
Niedopuszczalnym jest, żeby jakiekolwiek decyzje zapadały gdzieś tam tylko za biurkiem, bez konsultacji ze społeczeństwem, jeśli tego społeczeństwa to dotyczy. Trzeba tych ludzi zapytać, na pewno mielibyśmy o wiele, wiele mniej protestów.
Ale tu dochodzimy czasami też do takiej rzeczy, że ludziom, czyli mieszkańcom miasta, najzwyczajniej bardzo często się nie chce. Nie interesuje ich to, co się dzieje. Można odnieść czasami wrażenie, że rzeczywiście oto mamy jakieś potężne poruszenie społeczne w ostatnim czasie, ludzie się aktywizują, zgłaszają pewne rzeczy, natomiast umówmy się, gdyby nie pewnego rodzaju przekaz medialny, który to pokazuje, to tak naprawdę duża część mieszkańców miasta w ogóle by nie wiedziała, że i funkcjonują jakieś tam stowarzyszenia, które artykułują swoje różne racje. Co więcej, są tacy, którzy mówią wprost, no nas to nie interesuje. Nie interesuje nas polityka, nie interesuje nas kilka innych rzeczy. Interesuje nas to, co robimy, rodzina, dom, praca.
Takich przykładów jest mnóstwo, szczególnie w planach przestrzennego zagospodarowania. Ja przypomnę teraz ostatnia sprawa.
Mechaników,
ale chodzi mi o ten zagajnik, który jest między...
Między
tak Ruczajową, a tą nowo powstałą szkołą, prawda, przy Rzeźniczaka. W tym tam właściwie batalia rozegrała się dwa lata temu chyba, dwa lata temu. Trwała chyba z rok czasu. Byli przeciwnicy usytuowania w tym lasku osiedla, takiego parkowego i zgłaszali swoje sprzeciwy. No niestety przetoczyła się cała dyskusja. Walczyłem o to, żeby 50% tego zadrzewienia pozostało mimo budowy tego osiedla. Wywalczyliśmy to. Dookoła ma pozostać 30-metrowy pas zieleni.
Bardzo kompromisowe
rozwiązanie. No ja myślałem, że temat jest zakończony. Ale większości ludzi mieszkających tam wówczas ta dyskusja nie interesowała. Teraz, kiedy
zapadły... Bo nie mieszkali tam i tu mamy bardzo prosty mechanizm. Dopóki nie mieszkali, to mieli w nosie, czy im tam
ale
budują,
żeby tam zamieszkali, musieliśmy właśnie wyciąć las w tym miejscu i zlikwidować ogrody działkowe. A teraz sprawa zaczyna wypływać wtedy, kiedy mają przyjść drwale i tam wysiąść.
Ale jak rozmawiać z ludźmi? Wie pan, bo widziałem relacje ze spotkania tam z mieszkańcami właśnie. Widziałem jeden z radnych, który próbował właśnie w ten sposób wytłumaczyć. Drodzy państwo, gdybyśmy kiedyś tutaj, czy to miasto, czy ktokolwiek inny, nie wydał decyzji o tym, żeby wyciąć tutaj jakiś las, to wasze bloki nigdy by nie powstały. Powstało osiedle, wy tutaj mieszkacie i istnieje prawdopodobieństwo, że to osiedle się poszerzy zgodnie z planem, który nadal będzie mówił o tym. 50% musi zostać i tego pilnujmy. A ludzie mówią, a co nas to interesuje?
No widzi pan, i rzecz w tym, że najwięcej moim zdaniem krzywdy robi to, że w niektórych sprawach władze miasta ustąpiły, mimo że wcale nie musiały.
Pamięta pan doskonale kwestię ulicy Liliowej, tak?
No dokładnie, chociażby ulica Liliowa, gdzie mówiłem, no trudno, trzeba się pogodzić z tym, że kilku czy kilkunastu nawet mieszkańców po drugiej stronie ulicy, mających swoje siedziby, będą protestowali. No trudno. Ci, którzy tam zamieszkają, na razie nie mają głosu, bo nawet nie wiedzą, że tam będą mogli kupić jakieś swoje działki budowlane i nie mogli sprzeciwić się tym ludziom. Jeśli wszystko zostało zapisane, a myśmy wydali kilkanaście milionów złotych na zrobienie tej drogi i całej tej infrastruktury, która tam
jest
funkcjonuje,
pod ziemią i tego nie
tylko
widać,
po to, żeby z jednej strony była zabudowa, a z drugiej nie, to ja byłem temu przeciwny. Natomiast odpuszczono sobie ten temat. Na ulicy Władysława IV, tam, gdzie chciano zrobić dojazd do szkoły,
pamiętamy dokładnie sytuację. Nagle okazało się,
tam
że się nie da.
Zaczęły się raptem protesty, podczas gdy tam naprawdę nie chodziło o wycinkę jakiegoś tam lasu, tylko kilku
drzew. I tam poszło
to
bardzo daleko, bo okazuje się, że teraz te najstarsze drzewa, których i tak nikt nigdy nie chciałby wyciąć, są parkiem krajobrazowym i nikt nigdy już ich nie wytnie, ani niczego wokół tego.
Dokładnie. I to są takie przykłady, gdzie ustąpiono ludziom, mimo że, tak jak pan mówił wcześniej, kiedy decyzje zapadały, nikt się tym nie interesował, a potem, kiedy przyszło co do czego i chciano już zrobić jakąś inwestycję pożyteczną dla większości społeczeństwa, to niestety były protesty i ustąpiono. Jak ustąpiono, no to teraz widzicie państwo sami, co się dzieje.
Ale widzi pan, tutaj dochodzimy teraz do sytuacji bardzo trudnej, bo można byłoby powiedzieć, gdyby nie ustąpiono, mogliby ludzie zawsze protestować, że ludzie, którzy mają władzę w mieście, nie słuchają nas absolutnie, w ogóle nie biorą pod uwagę tego, co chcemy. Jeśli ustąpiono, też robi się problem, bo robi się pewien kasus, który potem pozwala na to, a skoro tam ustąpili, to dlaczego u nas mają nie ustąpić, tak?
Widzi pan,
sytuacja bardzo trudna.
I w tym trudność bycia prezydentem czy bycia radnym. Trzeba podejmować również i te trudne decyzje. Ja nie zapomnę, jak do mnie do ratusza przychodzili ludzie mieszkający w takim bloku numer 25 przy ulicy Strumykowej, bo protestowali, że zrobimy połączenie między Sulechowską a Zdrojową. Wiecie państwo, naprzeciwko tak. CRS-u, tam gdzie teraz Biedronkę wybudowano. Od Sulechowskiej taki krótki odcinek. Gdybyśmy go nie zbudowali, to dalej, żeby wjechać na Ruczają, trzeba było jechać aż pod Oszą na trasą północną, tam nawrócić na rondzie i wrócić się z powrotem, żeby można było wjechać na to osiedle. Protestowali mieszkańcy bloków gremialnie, pod którego oknami ta ulica miała być. Nie ustąpiliśmy, zrobiliśmy tę ulicę. Dzisiaj myślę, że łącznie z tymi mieszkańcami bloku nikt sobie już nie wyobraża tej okolicy bez tej ulicy działającej, prawda? Zrozumieli, że była niezwykle potrzebna. I myślę, że w ten sposób trzeba po prostu w przyszłości działać.
A może po prostu, wie pan, to jest taka rzecz, która mi się nasunęła już jakiś czas temu. Może za każdym razem, przy okazji jakiejkolwiek ewentualnie spornej inwestycji, która może się pojawić w jakimś miejscu, za każdym razem proponować tym mieszkańcom coś w zamian. Mówić im wprost, owszem, utrudnimy wam nieco życie, w tym miejscu. Nie będziecie mieli takiego komfortu, jak mieliście do tej pory, ale za to dostaniecie to, to, to i tamto. I wtedy myślę, że napięcie się automatycznie rozładuje, bo ludzie będą się zastanawiać. Być może ten, pod którego oknem będzie jeździło auto, powie absolutnie nie, ale już ten, który ma okna kawałek dalej i nie będzie to dla niego uciążliwe, a będzie miał w zamian plac zabaw, powie, ja chcę plac zabaw, tak?
Dokładnie. Dlatego można było się dogadać na przykład z mieszkańcami ulicy Urszuli. I dziwiłem się, że nikt im w zamian nie mówi, że zrobimy wam za to ulicę, od hotelu Leśnego połączymy z ulicą Sulechowską. Elegancką
trasę. I powiem
trasę.
Panu, że tam sytuacja też jest dość ciekawa, bo ja rozmawiałem z mieszkańcami w tej chwili, którzy stoją zupełnie po drugiej stronie. Nikt nie zdaje sobie z tego sprawy, że są tam tacy ludzie. Bardzo duża grupa pojawiła się tam osób, którzy mają tam swoje interesy od wielu lat, którzy tam pracują, funkcjonują i oni mówią, że oni nie mieli czasu na to, żeby fizycznie pójść i gdzieś tam protestować, tak? Czy zbierać podpisy. Mówią, oni wszyscy są za tym, żeby absolutnie ta inwestycja powstała, ale nie przebili się nigdzie, nie mieli takiej możliwości, nie mieli czasu, żeby o godzinie 15 wyjść i coś mówić, bo oni się zajmują swoją pracą w tym
ale
momencie.
Ale to tak? Się wpisuje w to, co pan redaktor powiedział. Można było, że rzeczywiście tym ludziom zaproponować wiele ciekawych rzeczy, takich, które stanowiłyby kompromis po prostu. Można byłoby tą zabudowę, która tam ma powstać, czy miałaby
jakoś
powstać, zrobić
i tak dalej,
mniejszą,
i tak,
niższą.
Panie Wardzie, moglibyśmy tak jeszcze długo, właśnie spojrzałem na zegar, nasz czas nieubłaganie dobiegł.
Ale zbiega się to do czego? Trzeba jednak nic tylko o nas rozmawiać. Bez nas, trzeba z ludźmi rozmawiać. Jeśli się rozmawia, to wtedy łatwiej coś przeforsować.
Edward Markiewicz, Stowarzyszenie My Zielonogórzanie, wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.